Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 20 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Nasz dzisiejszy program wypełnią aktualności. Zaprezentujemy m.in. przemówienie Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej, w którym podsumował on kończący się rok w Kościele. Zapraszamy. Wzbudź swą potęgę, Panie, i przyjdź nam z pomocą. Ta adwentowa modlitwa stale powracała mi na myśl i na usta wśród wielkich utrapień, na jakie zostaliśmy wystawieni w tym roku, powiedział papież do kardynałów i innych swoich współpracowników na tradycyjnej dorocznej audiencji przed Bożym Narodzeniem. Dokonując jak zwykle przy tej okazji przeglądu ważnych dla Kościoła wydarzeń ostatnich 12 miesięcy, nawiązał najpierw do zakończonego w czerwcu roku kapłańskiego. Przypomniał nam on ogromne znaczenie kapłaństwa jako daru, który Bóg powierzył człowiekowi, wskazał Benedykt XVI.
Tym bardziej byliśmy wstrząśnięci, kiedy właśnie w tym roku i w wymiarach dla nas niewyobrażalnych dowiedzieliśmy się o popełnionych przez księży nadużyciach wobec niepełnoletnich. Wypaczają one sakrament, czyniąc z niego coś, co jest jego przeciwieństwem. Pod przykrywką tego, co święte, głęboko ranią osobę ludzką w jej dzieciństwie i wyrządzają jej szkodę na całe życie.
Papież nawiązał do widzenia mistyczki z XII wieku, świętej Hildegardy z Bingen. Ujrzała ona Kościół jako kobietę niezwykłej piękności, ale zabrudzoną i w podartych szatach z powodu grzechów księży.
Nella visione di Santa Hildegarda il volto della Chiesa è coperto di polvere.
W wizji świętej Hildegardy oblicze Kościoła pokryte jest kurzem, a jego szata jest podarta z winy kapłanów. To, co widziała i wyraziła Hildegarda, my również przeżywaliśmy w tym roku. Musimy przyjąć to upokorzenie jako zachętę do prawdy i wezwanie do nawrócenia. Tylko prawda zbawia. Musimy zastanowić się, co możemy zrobić, by wynagrodzić możliwie jak najlepiej za niesprawiedliwość, do jakiej doszło. Musimy zapytać, co było błędne w naszym głoszeniu słowa, w całym naszym sposobie ukazywania chrześcijaństwa, że mogło się coś takiego stać. Musimy odnowić zdecydowanie w wierze i w dobru. Musimy być zdolni do pokuty. Musimy starać się uczynić wszystko, co możliwe w przygotowaniu do kapłaństwa, aby coś takiego nie mogło się już zdarzyć. W tym miejscu też należy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy podejmują wysiłki, by pomóc ofiarom i przywrócić im zaufanie do Kościoła, zdolność wiary w jego przesłanie. Na moich spotkaniach z ofiarami tego grzechu były też zawsze osoby, które stoją z wielkim oddaniem u boku cierpiących i skrzywdzonych. Jest to okazja, by podziękować także wielu dobrym księżom, którzy przekazują z pokorą i wiernością dobroć Boga, a pośród spustoszenia są świadkami nieutraconego piękna kapłaństwa.
Jesteśmy świadomi ciężkości grzechu popełnionego przez kapłanów i naszej odpowiedzialności, ale nie możemy też przemilczać kontekstu naszych czasów, powiedział Benedykt XVI. Wskazał na szerzącą się pornografię dziecięcą, turystykę seksualną, narkomanię. Wiążą się one z opacznym rozumieniem wolności. W rzeczywistości zagraża wolności człowieka i w końcu ją niweczy.
Aby oprzeć się tym siłom, musimy rzucić okiem na ich podstawy ideologiczne. W latach 70. sformułowano teorię uznającą pedofilię za coś stosownego dla człowieka i nawet dla dziecka. Wchodziło to jednak w skład zasadniczej degeneracji pojęcia etosu. Twierdzono nawet na terenie teologii katolickiej, jakoby nie było zła ani dobra samego w sobie. Istniałoby tylko lepsze i gorsze od czegoś. Nic nie byłoby samo w sobie dobrem czy złem. Wszystko zależałoby od okoliczności i zamierzonego celu. Według celów i okoliczności wszystko mogło być dobrem czy także złem. Moralność zostaje zastąpiona kalkulacją i w ten sposób przestaje istnieć. Skutki takich teorii są dziś widoczne. Przeciw nim Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor z 1993 roku z proroczą mocą wskazał w wielkiej tradycji racjonalnej etosu chrześcijańskiego istotne, trwałe podstawy działania moralnego. Ten tekst winien znaleźć się dziś na nowo w centrum jako droga formowania sumienia.
Drugim tematem, który Benedykt XVI poruszył na przedświątecznym spotkaniu z kardynałami, był synod biskupów poświęcony Bliskiemu Wschodowi. Papież nawiązał do położenia tamtejszych chrześcijan.
W obecnej sytuacji chrześcijanie są mniejszością najbardziej ciemiężoną i udręczoną. Przez wieki żyli w pokoju ze swymi sąsiadami, Żydami i muzułmanami. Na synodzie usłyszeliśmy mądre słowa radcy muftiego Republiki Libanu przeciw aktom przemocy wobec chrześcijan. Mówił on, gdy rani się chrześcijan, zostajemy zranieni my sami. Niestety, jednak ten i podobne głosy rozsądku, za które jesteśmy głęboko wdzięczni, są zbyt słabe. Również tutaj przeszkodą jest związek między żądzą zysku a ideologicznym zaślepieniem. W oparciu o ducha wiary i jej racjonalności, synod rozwinął wielką koncepcję dialogu, przebaczenia i wzajemnej akceptacji. Człowieczeństwo jest tylko jedno i ludzkość jest jedna. To, co gdziekolwiek czyni się przeciw człowiekowi, w końcu rani wszystkich. Słowa i myśli synodu muszą być potężnym wołaniem do wszystkich, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna czy religijna, by powstrzymali chrystianofobię, by stanęli w obronie uchodźców i cierpiących, by ożywili ducha pojednania.
Ze swych tegorocznych podróży apostolskich papież zajął się szerzej wizytą w Wielkiej Brytanii. Powrócił szczególnie do refleksji o konieczności zachowania chrześcijańskiego dziedzictwa etycznego, jaką podjął na spotkaniu ze światem kultury w Westminster Hall, oraz do beatyfikacji Johna Henry'ego Newmana. Przypomniał, że ten konwertyta nawrócił się najpierw na wiarę w Boga żywego, będącego kimś, kto ma realne znaczenie dla naszego życia. Na drogę nawrócenia kierowało go sumienie, jak jednak je rozumiał. W myśli nowożytnej wyraz sumienia oznacza w dziedzinie moralności i religii wymiar subiektywny. Nie miałoby być na tym polu kryteriów obiektywnych, ale jednostka decydowałaby sama w oparciu o swe intuicje i doświadczenia.
Koncepcja sumienia u Newmana jest krańcowo odmienna. Dla niego sumienie oznacza zdolność człowieka do prawdy, zdolność do uznania prawdy właśnie na decydujących obszarach własnego życia, w religii i moralności. Sumienie jako zdolność człowieka do uznania prawdy nakłada mu przez to zarazem obowiązek wejścia na drogę prowadzącą ku prawdzie, szukania jej i poddania się jej tam, gdzie ją spotka. Sumienie jest zdolnością do posłuszeństwa wobec prawdy, która ukazuje się człowiekowi szukającemu jej otwartym sercem. Droga nawróceń Newmana jest drogą sumienia. Nie subiektywizmu w dążeniu do własnej afirmacji, ale właśnie przeciwnie, posłuszeństwa prawdzie, która krok po kroku otwierała się przed nim. Jego trzecie nawrócenie na katolicyzm wymagało opuszczenia prawie wszystkiego, co było dla niego drogie i cenne. Tego, co posiadał, wykonywanego zawodu, stopnia akademickiego, więzów rodzinnych i licznych przyjaciół.
Kolejni małżonkowie mogą wkrótce wspólnie trafić na ołtarze. W Rzymie otwarto na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny Licci Gualandris i Settimo Manelliego. Żyjąca w ubiegłym wieku para miała 21 dzieci. Jeden z synów jest założycielem wspólnoty zakonnej czerpiącej z dziedzictwa ojca Maksymiliana Kolbego, a 7 wnuków wstąpiło do zakonu. Małżonkowie osobiście znali ojca Pio, z którego duchowych rad często korzystali. Jak mówią dzieci, rodzice nauczyli ich zawierzenia Bożej opatrzności i przyjmowania każdego życia jako daru.
Settimio Manelli pochodził z Teramo na południu Włoch, stąd jego znajomość z ojcem Pio. Był nauczycielem, a następnie dyrektorem gimnazjum. Jego żona Licia pochodziła z Bergamo. Pobrali się w 1926 roku i od tego czasu mieszkali w Rzymie. Pod wpływem ojca Pio zostali franciszkańskimi tercjarzami. Święty Stygmatyk bardzo ich cenił, a Settimia często stawiał za przykład człowieka żyjącego wiernie Ewangelią i publicznie nazywał go chrześcijaninem z krwi i kości. Na mężu spoczął obowiązek utrzymania rodziny. Jak wspominają dzieci, z nauczycielskiej pensji trudno było wyżyć, stąd często pomagała opatrzność. Rodzice byli przykładem rodzącego się na modlitwie zaufania. Ojciec zawsze przed szkołą uczestniczył w mszy świętej i przystępował do komunii. Z 21 dzieci przeżyło 13. Obecnie, wliczając wnuki i prawnuki, rodzina liczy ponad 200 osób.
Postulator w procesie beatyfikacyjnym ojciec Massimiliano Maffei podkreśla, że ich świętość nie polega na tym, że mieli tak dużo dzieci, tylko na sposobie, w jaki przyjmowali każde życie i jak mimo niezwykle trudnych warunków żyli. Są oni prezentowani jako przykład świętych rodziców na czas demograficznej zimy. Pojawiły się nowe analizy amerykańskich informacji na temat Watykanu, ujawnionych przez WikiLeaks. Jedną z nich przeprowadził rzymski politolog profesor Matteo Napolitano. W jego przekonaniu obraz, jaki się z nich wyłania, jest nadspodziewanie pozytywny i wystawia dobre świadectwo watykańskiej dyplomacji. Amerykanie zdają sobie sprawę, że Watykan jest światowym graczem. Pod względem liczby utrzymywanych relacji dyplomatycznych plasuje się w samej czołówce, zaraz za Stanami Zjednoczonymi. Co więcej, w wielu istotnych kwestiach Amerykanie uważają Watykan za najlepiej poinformowany. Dotyczy to na przykład sprawdzonych wiadomości na temat losu chińskich dysydentów czy łamania praw człowieka w tym kraju, zwłaszcza wolności religijnej.
Amerykanie doceniają też pozycję Kościoła na Kubie. Są świadomi, że w tym kraju jest on jedyną tak wielką instytucją, która pozostaje niezależna od reżimu. Z raportów ambasady wynika, że Watykan nie jest pewny przyszłości katolików na wyspie po ewentualnym odejściu Fidela Castro i obawia się wręcz pogorszenia sytuacji. Swoje nadzieje wiąże natomiast z ożywieniem relacji między Kubą i Stanami Zjednoczonymi. Mogłoby to również poskromić ambicje innego latynoskiego rewolucjonisty Hugo Chavesa.
Amerykańscy dyplomaci ostrzegają też prezydenta Obamy przed niezłomnością Watykanu w takich kwestiach jak obrona życia, rozbrojenie nuklearne, zwalczanie handlu żywym towarem czy respektowanie interesów krajów najuboższych. Stolica Apostolska nie raz potrafiła się postawić światowym mocarstwom, między innymi na forum ONZ. Z amerykańskich raportów wynika, że Watykan jest obecny we wszystkich newralgicznych punktach świata, zauważa profesor Napolitano. Kościół prowadzi dialog z różnymi cywilizacjami, kulturami i religiami. Jest szczególnie wrażliwy na łamanie wolności religijnej. Pokazała to sprawa pogromów chrześcijan w Indiach. Watykan może też liczyć na pomoc organizacji pozarządowych, jak na przykład Wspólnoty Świętego Idziego, która prowadzi ważną działalność w rejonie Wielkich Jezior w Afryce. Czytamy w analizie amerykańskich dokumentów ujawnionych przez WikiLeaks.
Moje nawrócenie na katolicyzm nie wynika z kryzysu kościoła anglikańskiego, lecz jest owocem prokatolickiego nurtu obecnego w brytyjskim anglikanizmie od ponad 100 lat, wyznał Andrew Burnham, jeden z czterech biskupów anglikańskich, którzy zapowiedzieli konwersję na warunkach określonych przez Benedykta XVI w konstytucji apostolskiej Anglicanorum Cetibus. Biskup Burnham zaznaczył, że nurt prokatolicki rozwijał się w kościele anglikańskim bardzo dynamicznie do czasów soboru. Później, kiedy rozpoczął się oficjalny dialog między dwoma kościołami, nurt ten trochę osłabł. Teraz zaś, kiedy Benedykt XVI zapowiedział utworzenie specjalnych ordynariatów dla byłych Anglikanów, przedstawiciele tego nurtu noszą się z myślą o konwersji. Biskup Burnham wyznaje, że dla niego decydującym momentem była papieska wizyta w Wielkiej Brytanii oraz beatyfikacja kardynała Newmana. To właśnie te wydarzenia pomogły mi zrozumieć, że nadszedł czas na konwersję, wyznaje anglikański hierarcha w wywiadzie dla włoskiego dziennika internetowego Il Sussidiario.
Biskup Burnham uchyla się od krytyki kościoła anglikańskiego. W jego przekonaniu nie jest on dotknięty kryzysem, lecz przechodzi gwałtowne przemiany i to w różnych kierunkach. W sensie pozytywnym coraz silniejszy jest w nim nurt ewangeliczny, związany z ewangelizacyjnymi kursami Alfa. Coraz więcej jest też pastorów wolontariuszy, czyli mężczyzn, którzy przyjmują święcenia, a przy tym kontynuują dawny zawód. Z drugiej strony silny jest też nurt sekularyzacyjny. W latach 90. pojawił się ruch dążący do wyświęcania kobiet najpierw na kapłanów, a potem na biskupów. Zliberalizowano również nauczanie na temat homoseksualizmu. Tym samym kościół anglikański coraz bardziej zaczął się oddalać od katolickiego. Jako przedstawiciele nurtu prokatolickiego prosiliśmy, by nie wprowadzać tych zmian, bo są one sprzeczne z nauczaniem antycznego kościoła, zarówno na zachodzie, jak i wschodzie, przypomina biskup Burnham.
W przekonaniu biskupa Burnhama katolicy w Wielkiej Brytanii przestali już być obywatelami drugiej kategorii. Nie jest tak przynajmniej od czasów kardynała Hume'a, katolickiego prymasa Anglii i Walii w latach 1976-1999. Był on bardzo angielski i nawet królowa Elżbieta nazywała go swoim kardynałem, przypomina biskup Burnham. Pewne napięcia między dwoma wspólnotami mogą wynikać z faktu, że dziś w Wielkiej Brytanii praktykujących katolików jest więcej niż Anglikanów, zaznacza anglikański jeszcze biskup.
W ubiegłym tygodniu gościła w Watykanie wysoka delegacja Światowej Federacji Luterańskiej. Głównym tematem spotkań z papieżem oraz z papieską Radą do spraw popierania jedności chrześcijan była przypadająca w 2017 roku 500. rocznica rozbicia Kościoła Zachodniego. Luteranom zależy bowiem na włączeniu Kościoła katolickiego w jubileusz protestantyzmu. O zbliżającej się rocznicy i wizycie w Watykanie rozmawialiśmy z sekretarzem generalnym federacji, chilijskim biskupem luterańskim Martinem Junge.
W czasie spotkania z papieżem wspominaliście o ociepleniu wzajemnych relacji. Tymczasem wielu mówi dziś raczej o ekumenicznej zimie. Czy po podpisaniu przełomowej deklaracji o usprawiedliwieniu przed 11 laty wydarzyło się coś jeszcze, co pozwalałoby mówić o prawdziwym postępie?
Jeśli popatrzymy na to we właściwej perspektywie, możemy być naprawdę zdumieni, jak wiele udało się osiągnąć. Tą perspektywą jest 500 lat reformacji. To prawda, słyszymy o ekumenicznej zimie, ale my, jako wspólnota światowa, dobrze wiemy, że na świecie nie ma tylko zimy. Kiedy na jednej półkuli jest zima, na drugiej jest lato. Podobnie jest w ekumenizmie. Musimy umieć dostrzegać przejawy lata i na nich budować. Jesteśmy dumni z postępu dialogów dwustronnych. Dla nas są to bardzo ważne znaki.
Przygotowujecie się do 500-lecia reformacji. Wspomnieliście, że przy tej okazji myślicie również o pojednaniu z przeszłością. Jak to rozumiecie?
W 2017 roku będziemy obchodzić 500-lecie reformacji. Będziemy to obchodzić z radością, bo te wydarzenia, które będziemy wspominać, określają naszą tożsamość jako luteranów. Ale zarazem uczymy się też krytycznie patrzeć na naszą historię. W tym roku, w czasie naszego 12. Zgromadzenia Ogólnego w Stuttgarcie, doszliśmy do wniosku, że powinniśmy przeprosić wspólnoty anabaptystów za to, co ich spotkało ze strony luteranów w XVI wieku. A zatem chcemy wspominać z radością początek reformacji, ale bez triumfalizmu. Z naszymi planami świętowania reformacji przybyliśmy również do Watykanu. Chcemy odkryć, co dziś potrafimy już powiedzieć razem, a czego nie potrafiliśmy powiedzieć 500 lat temu. Ta rocznica jest ku temu dobrą okazją. Nie możemy tego zaniedbać.
Twierdzicie, że obchody tej rocznicy będą próbą ekumenizmu, ale przecież z katolickiego punktu widzenia nie bardzo jest co świętować.
Oczywiście jesteśmy tego świadomi. Wiemy, że spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność za tę rocznicę, ale to jest nasze szczególne dziedzictwo, w odniesieniu do którego pojmujemy naszą chrześcijańską wiarę. Zależy nam jednak, aby te obchody miały charakter ekumeniczny. Nie chcemy uroczystości, które przenosiłyby nas w przeszłość. Nie chcemy wymazać osiągnięć ostatnich lat. Ale reformacja nie dotyczy tylko luteranów i mamy nadzieję, że będzie ona postrzegana jako wkład w chrześcijaństwo jako całość, w ciało Chrystusa jako takie.
Mówił luterański biskup Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.